Witam serdecznie i pozdrawiam uczestników najstarszej w Polsce kaliskiej pieszej pielgrzymki.
Po i przed pielgrzymką. Czyli wspominamy i planujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ksiądz Rafał Grzęda.
Ksiądz Szymon Rybak.
A więc kolejna audycja popielgrzymkowa, a już teraz możemy powiedzieć, że przedpielgrzymkowa, zapowiadająca kolejną kaliską, pieszą i diecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę.
Po raz kolejny gorąco i serdecznie wszystkich Państwa witamy. Cieszymy się, że znów możemy się do Was odezwać. Ten czas, który przeżywamy, dany od Pana Boga czas Wielkiego Postu, czas pewnego zatrzymania, refleksji, ale to, co cały czas wybrzmiewa, czas nawrócenia i czynienia pokuty.
Ale też czas pustyni i często pielgrzymka podobnie jest nazywana, czasem pustyni, czasem odnowy, czasem powrotu do różnych rzeczy związanych z naszą wiarą, z naszym byciem z Panem Bogiem. Dzisiaj witamy Was bardzo serdecznie, oczywiście nie jesteśmy sami i jeszcze nie dopuściliśmy do głosu naszego gościa, ale za chwilę to uczynimy, pozwolimy mu się przedstawić. Myślę, że dla pielgrzymów znany, ale trochę więcej wyjdzie oczywiście tego tematu w audycji, więc teraz proszę bardzo, gościu, przedstaw się.
Witam serdecznie wszystkich. Do gracja, szczęść Boże, ksiądz Damian Laskowski, ojciec duchowny Białożółtej Oriońskiej Grupy Pielgrzymkowej.
A wcześniej przewodnik tej grupy i zobaczymy, co będzie dalej, czy czasem do tej funkcji też nie powróci w tym roku.
Na razie jest ksiądz Andrzej jeszcze z nami też, także zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Miejmy nadzieję, że nawet będzie dwóch przewodników.
Na pewno możemy powiedzieć, że doświadczony pielgrzym, pielgrzym kaliski, bo przecież ta rzeczywistość kaliskiej pielgrzymki księdzu jest bardzo dobrze znana.
Tak, to prawda, 2 lata prowadziłem grupę przed wyjazdem z Kalisza, więc faktycznie mogłem doświadczyć już, jak to się pielgrzymuje w pielgrzymce kaliskiej.
Zanim dojdziemy do tematu takiego, tego najważniejszego naszej dzisiejszej audycji, to od razu może zapytam, te 2 lata była tęsknota za pielgrzymką?
Oczywiście, że tak. Była tęsknota i udało się tą tęsknotę troszeczkę wypełnić, bo udało mi się przyjechać wtedy w 19 roku tutaj i pielgrzymować. I w zeszłym roku już zjechałem do Polski praktycznie przed samą pielgrzymką i też w tym sztafetowym wydarzeniu wziąłem udział.
Czyli ciągłość była, nie było przerwy?
Tak, była ciągłość.
Czyli mamy ciągłość i właśnie to sztafetowe pielgrzymowanie, które tutaj poruszyłeś dzisiaj, chcemy trochę przybliżyć naszym słuchaczom, przede wszystkim osobom, które duchowo pielgrzymowały i skupić się właśnie może na tych różnicach na początku związanych z tegorocznym pielgrzymowaniem. Masz to doświadczenie też wcześniej, z tego co już tutaj słuchacze wcześniej, kiedy byłeś na audycji, mówiłeś, ale też na szlaku pielgrzymkowym, pielgrzymowania jeszcze nie w diecezji kaliskiej, naszej pielgrzymce kaliskiej, ale w tym roku to pielgrzymowanie, jakbyś miał tak powiedzieć w kilku słowach na początek, czym się różniło, czego ci brakowało, co było dla ciebie trudne w tegorocznej pielgrzymce?
No na pewno ograniczenia związane z ilością ludzi. Cierpienie ludzi, którzy no nie zdążyli zapisać się, nie zmieścili się na liście. Mieliśmy to ograniczenie do 15 pielgrzymów w grupie, więc na pewno to było takie trudne. No bo wiadomo, jak jako przewodnicy wiemy doskonale, że każdy przewodnik chce jak najwięcej osób prowadzić do Maryi. No tutaj trzeba było jednak, kto pierwszy, ten lepszy, nie? Zrobić trochę taki plebiscyt. Więc to na pewno była największa trudność, największe cierpienie. Kolejną rzeczą oczywiście.
Jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to może właśnie uchylisz rąbka, jak to wyglądało u Was w grupie. Czy robiliście losowanie, czy kolejność zgłoszeń była, bo różnie księża do tego tematu podchodzili. Jak to wyglądało właśnie u księży orionistów w grupie biało-żółtej?
Przyznam szczerze, że ja tak naprawdę przyjechałem, kiedy zjeżdżałem do Polski, to akurat trwało spotkanie, ale z tego co kojarzę, to decydowała kolejność zapisu u nas. Także tak to wyglądało. Na szczęście później była możliwość dojechania i wędrowania już tego ostatniego odcinka, nie na Jasną Górę, dużo więcej osób wzięło udział. Natomiast ja akurat nie miałem możliwości. Natomiast no na pewno, tak jak mówię, nie, to doświadczenie tej selekcji ludzi było trudne. Kolejną rzeczą na pewno było samo wędrowanie w tej maseczce i pilnowanie się. To też jednak, kiedy idziesz, jest gorąco, to wiadomo, że fizycznie jest to większe obciążenie, utrudzenie i no jakaś forma też ofiary. Nie?
A co ludzie na to wszystko mówili też odnośnie tego wyboru, czy jak oni na to reagowali? Bo przecież dobrze wiemy, że komuś powiedzieć, nie pójdziesz w tym roku, a przecież może chodziłeś wiele, wiele lat z rzędu. Nie było tak łatwo, więc może jak też nasi pielgrzymi reagowali na tą sytuację w waszej grupie?
No ze spokojem, aczkolwiek no, z bólem, że nie mogą pójść w tym roku. Te osoby, które gdzieś tam wędrowały, w sumie ci najwytrwalsi zdążyli się zapisać jako pierwsi, więc...
Czyli nie cierpieli tak bardzo.
Z tego, co zdążyłem zobaczyć. No my też wędrowaliśmy, no niby Purpura nie wędrowała w tym roku oficjalnie, ale też parę osób było w naszej grupie z Purpury, gdzie...
Tak, nawet my odsyłaliśmy właśnie niektóre osoby, które do nas się zgłosiły do centrali właśnie z grupy purpurowej, wiedząc, że niestety ta grupa nie wychodzi, właśnie do waszej parafii, wiedząc, że też nie? jakąś tworzycie już wspólnotę od kilku lat z grupą purpurową.
No historia jest dosyć ciekawa, bo swego czasu oni nas ratowali. Teraz wygląda na to, że troszeczkę my jesteśmy taką tratwą ratunkową dla nich, aczkolwiek umówiliśmy się i to od początku, jeszcze jak wędrowaliśmy razem z księdzem Maciejem, bo tak naprawdę po księdzu Michale Misiu przejąłem przewodzenie grupie i wtedy ksiądz Maciek
Borowicz.
Ksiądz Maciej Borowicz był przewodnikiem purpurowej i powiedzieliśmy sobie jasno, że zachowujemy tożsamość, chociażby w danej grupie było po 10 czy 5 osób, to jest grupa purpurowa, to jest biało-żółta, nie mieszamy się, nie robimy jakiejś fuzji, żadnych takich rzeczy, dlatego że sami doświadczyliśmy, jak to wyglądało, nie? Grupa biało-żółta, początki to było 800 osób, lata 80, bo już 30 bodajże czwarty raz będziemy wychodzić na szlak w tym roku. A potem nagle parę lat temu prawie, że grupa przestała istnieć, nie? Tam było chyba z 15-20 osób maksymalnie. No to takie cierpienie, ból i wiemy, co to znaczy, więc wiemy, co też przeżywają teraz bracia i siostry z purpurowej. Nie?
Ale też chwała wam za to, że właśnie potrafiliście jakoś połączyć te siły i to, co też powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę, że nie zaniknął ten duch pielgrzymkowy z parafii Świętej Rodziny, grupa purpurowa i z waszej parafii, że chociażby te kilka osób idąc w tych barwach, no reprezentowało tą grupę i myślę, że to jest też dla nas takim świadectwem, ale też dla tych ludzi, że pozwoliliście im jako przewodnicy zachować tą swoją tożsamość, którą wynieśli z parafii, z których pochodzą.
Tak, to jest impuls, motywacja i nadzieja. Nie? Impuls, żeby myślę, że dla księży też i ze spraw świętej rodziny, żeby się organizować, że są ci ludzie, że oni potrzebują pasterza na szlaku. Druga rzecz, no właśnie motywacja i nadzieja, dlatego, że też łatwiej się wędruje razem. To, żeśmy sprawdzili, tak jak księża zdążyli zauważyć, nie? Jako kierownicy pielgrzymki, że wchodzimy zawsze staramy się razem wchodzić na jasną górę, nie? I też podkreślamy tą swoją tożsamość, aczkolwiek razem, obok. Nie rywalizacja, ale wspólnota, nie?
Ja tak sobie myślę odnośnie tej minionej naszej pielgrzymki, bo ona rzeczywiście pod wieloma względami była bardzo trudna i to już też wybrzmiało odnośnie tego, że trzeba było niektórym podziękować, powiedzieć, że muszą zostać w domu. Były oczywiście inne możliwości duchowego pielgrzymowania, ale często mówimy właśnie od tej takiej negatywnej strony, no bo była inna i bardzo trudna. A czy też w tej rzeczywistości minionego pielgrzymowania jakieś pozytywy, jakbyśmy chcieli też pokazać, aczkolwiek było nas dużo, dużo mniej i nie wszyscy poszli, ale czy właśnie przez fakt pandemii, którą żeśmy przeżywali i przeżywamy w sumie do dzisiaj, czy gdzieś tam właśnie były też takie iskierki nadziei w tym wszystkim, no bo nie możemy wszystkiego sprowadzić do takiej negatywnego przeżywania pielgrzymki.
Jak najbardziej, sam fakt, że pielgrzymka ruszyła. To jest konkret. Tak troszeczkę żartobliwie mówiąc, no pierwszy raz widziałem tyle czasu na szlaku kierownika pielgrzymki, także to był też niesamowity plus.
Mam nadzieję, że tego nie wytniecie.
Wiele osób to mówiło.
Ale to było też piękne, dlatego że potem, zresztą jak sam się Rafał mówiłeś, jak kończyliśmy nasz bieg, w cudzysłowie etap, w Wieluniu,
tak
u sióstr, jak podkreślałeś w kościele, właśnie, że mogłeś też zrobić sobie taki przegląd i doświadczyć faktycznie, jak to wygląda od podszewki. Nie? I myślę, że to też było dla nas takie cenne też, że kierownik poznaje od podszewki, od środka grupy i ma porównanie. Nie? I to wybrzmiało zresztą i bardzo jestem za to wdzięczny w imieniu księdza Andrzeja i swoim, bo było nam bardzo miło takie właśnie docenienie akurat tego naszego etapu i to, co wtedy tam powiedziałeś.
To wynikało też z tego, że właśnie tutaj Szymon mógł trochę bardziej czuwać nad logistyką i całością, a przy tej mniejszej ilości osób ja mogłem iść, ale to rzeczywiście było bardzo cenne i to, na co też właśnie chciałem zwrócić uwagę jako kierownik, że dzięki temu był taki bliższy kontakt z jednej strony z kapłanami, którzy są w grupie i też, no nie łudźmy się, trochę z Szymonem widzimy, no od księdza bardzo dużo zależy, tak? Dana grupa, jak ona funkcjonuje na pielgrzymkowym szlaku, jak ci księża sobie radzą z prowadzeniem grupy, ale przede wszystkim to, że jest ta wielka miłość księży do pielgrzymów. Jeżeli już idą, podejmują ten trud, to widać, że ci ludzie też bardzo mocno im ufają i myślę, to jest dla nas bardzo cenna wskazówka i ja to widziałem w poszczególnych grupach, które się pojawiały w kolejne dni na pielgrzymce, jak bardzo ci ludzie rzeczywiście potrzebują nas, kapłanów, tego prowadzenia, ale czasem też tego luzu i tej radości w takim zwykłym trudzie pielgrzymim.
Tak, ja myślę, że to też zawdzięczamy księdzu Andrzejowi, tak jak właśnie tutaj księża współpracujecie razem, nie, ksiądz Szymon i ksiądz Rafał. Tak samo my żeśmy w zeszłym roku szli z księdzem Andrzejem z taką nadzieją też, że przynajmniej ja taką miałem nadzieję, że to w tym roku też tak uda się jakoś dograć, bo zawsze wiadomo, że dzielenie obowiązków i odpowiedzialności i tego całego ciężaru prowadzenia grupy jest na pół. Zobaczymy, jak to wyjdzie, więc Andrzej jest póki co w delegacji. On nie jest w naszej wspólnocie, ale delegowany do pewnego zadania pod zduńską wolą. Tutaj jest w pewnym domu dla bezdomnych, prowadzi. Jakby niejako wygasza go, bo tam będzie inna rzeczywistość, tworzy się już inna rzeczywistość nowa. To jest ta rzecz. Ale to, co z czym żeśmy szli 2 lata temu, tak jak żeście księża przed chwilą wspomnieli, o tych pozytywach, nie? O tych nadziejach. W 1939 roku, praktycznie w dniach wybuchu wojny, nasz ksiądz Orjanek powiedział takie słowa, że nie zniechęcajcie się, ponieważ Polska na pewno zmartwychwstanie, módlcie się z wiarą, rzućcie się z pełną ufnością ku Madonnie z Częstochowy. Wtedy była wojna, teraz mamy epidemię i myślę, że te słowa są jak najbardziej aktualne również na teraz, nie? Że mamy z ufnością iść, no gdzie mamy iść, jak nie do matki, nie?
No tak.
Nawiązując do tych słów właśnie i też tego, co powiedziałeś na początku tej audycji, to właśnie jak rozmawiamy z księżmi przewodnikami, to oni mówili, że dla nich najtrudniejsze i dla nas też jako kierowników było właśnie powiedzenie ludziom, że wy nie możecie w tym roku iść, że wy musicie się ograniczyć, że nie może być to tak, jak wyglądało do tej pory, że idziemy te kilka dni do Matki Bożej, wracamy do świętego Józefa, normalnie pielgrzymujemy i to jest dla nas ból serca z jednej strony, a z drugiej właśnie ta wielka nadzieja na to zmartwychwstanie i na to, no jest kilka miesięcy do pielgrzymki. My śledzimy cały czas tą sytuację epidemiczną, która jest, z niepokojem patrzymy i kiedy rosną te zachorowania, ale z taką wielką wiarą i nadzieją wierzymy, że będziemy mogli wrócić do tego, co było przed pandemią, jeśli chodzi o pielgrzymowanie, bo widzimy, jak my tego potrzebujemy, ale też jak ludzie tego pragną, chociażby, żeby też zostawić ten ciężar, który mają teraz pandemii i po prostu powierzyć to wszystko Panu Bogu, jakby wyjść na te kilka dni właśnie na tą przysłowiową pustynię, taką wielkopostną też i oddać to wszystko Panu Bogu. I teraz moje pytanie też do ciebie właśnie jako do kapłana, do osoby, która prowadziła grupę, też w tym roku towarzyszyła, bo też macie informacje zwrotne od tych ludzi, kiedy wracaliście razem, szczególnie z tego dnia pierwszego, jak ludzie podeszli do tego, że tylko ten jeden dzień mogli być, przeżyli go na pielgrzymim szlaku, czy to było jeszcze bardziej jakby skupienie się, że cieszymy się, że możemy być i jak najwięcej zaczerpniemy, czy bardziej właśnie negatywnie, że taki żal, że nie możemy iść dalej, a bardzo byśmy chcieli?
Nie, myślę, że ludzie podeszli do tego ze zrozumieniem. Po prostu jest taka sytuacja i musimy się podporządkować. Na pewno to, co później rozmawialiśmy w naszym kręgu przewodnickim, nie, jak się spotkaliśmy później w parafii do Gotarda, że faktycznie no, teoretycznie można byłoby szerzej, no, ale faktycznie było to wyzwanie ponad siły, gdzie widzieliśmy, że już idąc w tak małej grupie musieliśmy się pilnować, bo są zaraz donosy, cudawianki. Odnośnie reakcji ludzi, pielgrzymów, była wspaniała. No, na pewno ci, którzy mieli możliwość pójścia, czy którzy się załapali na te 15 miejsc, byli szczęśliwi, że przynajmniej ten jeden dzień mogą iść. Także, natomiast na pewno dobrą rzeczą było to, że był ten pomysł też, żeby ostatni etap zrobić, żeby ludzie mogli jednak szerszą grupą wchodzić i wtedy ta nasza grupa pielgrzymkowa była...
Trochę ci przerwę, bo właśnie u was trochę to też było inaczej, bo nie szliście pieszo z Kłobucka.
Tego nie wiem, bo ja nie byłem wtedy.
Z tego, co wiem, właśnie był Andrzej, akurat ciebie nie było, tylko miał trochę starszych osób ze sobą i właśnie bardzo te osoby chciały być, towarzyszyć pielgrzymom, ale dołączyły dopiero gdzieś tam w okolicach Alei do tych grup pielgrzymkowych i to też właśnie bardzo chcę wam podziękować za to, że mimo, że no, tych osób nie było zbyt wiele, które chciałyby na ten ostatni dzień przyjechać, ale jednak pozostałe dołączyły i stworzyliście też tą grupę, stworzyliście całość i jakby no, uzupełniliście tą naszą całą pielgrzymkę kaliską właśnie o tą grupę oriońską. Nie zabrakło tej grupy, więc za to też dziękujemy.
No myślę, że to podziękowanie dla księdza Andrzeja, bo ja wtedy absolutnie nie
miałem. Na twoje ręce.
Dzięki serdeczne. Ale mówię, w imieniu Andrzeja dziękuję, bo mówię, żadnej zasługi w tym mojej, bo on w tym się zajmował, on to organizował i też motywował ludzi, nie? Wiadomo, że tak jak wspomniałeś, Rafale, było dużo osób starszych. Pandemia, wiemy, obostrzenia, lęk, a jednak ludzie przełamywali to. Pamiętam właśnie zdanie ludzi, że co ma się stać, to się stanie, my idziemy. My idziemy do matki, czujemy się bezpiecznie, nie?
Ale ja bym też dopytał o jedną rzecz, która też bardzo często się powtarzała wśród osób, które w ogóle pielgrzymowały, że pielgrzymowały jeden dzień, ale fizycznie byli dużo bardziej zmęczeni niż pielgrzymowaliby wszystkie te dni, tak jak co roku to miało miejsce. Jak też było w waszej grupie? Czy ci, którzy pielgrzymowali, też mieli takie wrażenie, że ten jeden dzień był tak ciężki dla nich, jak zawsze ta cała kaliska pielgrzymka?
Powiem tak, że z reguły doświadczałem takiego ciężaru, kiedy byłem przewodnikiem. Kiedy szliśmy te 5 dni, dla mnie najtrudniejszy to był powrót. Bo jednak te 5 dni to już było zajechanie fizyczne, zwłaszcza nogi, wiadomo, kondycja. Natomiast powrót. W tym roku mi się szło bardzo dobrze, może to też dlatego, że szedłem jako prawie że uczestnik, jako ojciec duchowny, a nie jako organizator. To też już ten ciężar gatunkowy ze mnie był zdjęty, nie był na mnie. A poza tym nasza grupa akurat wylosowała jeden z tych krótszych dni, nie? Ten odcinek był taki fajny. Aczkolwiek pamiętam taki motyw, gdzie doświadczyliśmy też opieki Boga i Matki Bożej, bo ten pamiętny postój tam w tej ostatniej parafii naszej diecezji, zawsze zapominam.
Świątkowice
właśnie. I nagle patrzę, a wszyscy pielgrzymi podrywają się chyba z 20 przed czasem, gdzie to jest nigdy nierealne. Co się dzieje? Patrzymy,
taka
a ta ogromna chmura, po prostu czarna chmura, czarne niebo za nami. I ruszyliśmy, pamiętam wtedy, nawet wyrzucili się też ojcowie, szybciej żeśmy po prostu skróciliśmy ten pobyt, ten postój tam. I pamiętam, jak żeśmy szli i my szliśmy drogą, a równolegle z nami szła ta chmura, tam błyskało się jakiś kilometr, dwa od nas, a jednak my suchą nogą bezpiecznie dotarliśmy do Wielunia. To po prostu też takie doświadczenie niesamowite. Więc akurat ten ciężar gatunkowy, myślę, że chociaż, tak jak wiemy doskonale z życia duchowego, nie, że wędrowanie i kiedy podejmujesz jakieś konkretne działanie duchowe, jakąś pielgrzymka też jest jakimś rodzajem walki duchowej, to jednak ten ciężar odczuwa się i on się zwielokrotnia, bo wiadomo, że zły nie śpi.
Księża orioniści i wasz założyciel, czy tam też w tej waszej duchowości to pielgrzymowanie jakoś się pojawia, czy raczej odkryłeś to już w kolejnych latach kapłaństwa swojego życia wraz z Panem Bogiem w kościele?
Ksiądz Orione też pielgrzymował. Nasz założyciel bardzo dużo organizował pielgrzymek, również pieszych, krótkich. To były często jednodniowe, dwudniowe pielgrzymki. Potwierdza to sam nasz ksiądz założyciel, że jak najbardziej duch pielgrzymkowy jest częścią tożsamości orionisty. Pisze piękne słowa, które wygłasza w naszym sanktuarium w Tortonie na północy Włoch. Przemawia tak do pielgrzymów. Bracia moi, to nasze pielgrzymowanie nie jest niczym innym, jak obrazem innej pięknej wędrówki. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Pośród tysięcy atrakcji, tysięcy rozczarowań, póki żyjąc wierni Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, będziemy mieli odpoczynek w raju, gdzie Jezus i Jego Najświętsza Matka przyjmą nas w ich miłości i ich wiecznej chwale. Bracia pielgrzymi, pozdrowienia. No właśnie, ksiądz Orione wędrował, organizował wiele pielgrzymek, ponieważ żył i mieszkał i posługiwał w Piemoncie na północy Włoch. Tam bardzo słynne jest sanktuarium Matki Bożej czuwającej w Genui. Miejsce objawienia Matki Bożej już pod koniec XVI wieku. Później jest wybudowane na wzgórzu Finionia takie piękne sanktuarium. I ksiądz Orione właśnie do tej Matki Bożej pod wezwaniem czuwającej zaczyna prowadzić już jako kapłan. Sam wędruje jeszcze jako dziecko z matką, bierze udział w tych pielgrzymkach i potem sam jako kapłan też je zaczyna organizować. Sam zresztą później buduje sanktuarium pod tym samym wezwaniem w Tortonie, tam gdzie praktycznie całe swoje życie spędzi, gdzie będzie działał, gdzie będzie jakby taka kolebka naszego zgromadzenia, a wędrował też i organizował pielgrzymki do Rzymu, co w tamtym czasie to było coś niesamowitego. No, można było porównać to z wylotem w kosmos, bo po prostu ludzi nie było stać, żeby wędrować taki kawał drogi pociągiem. Ksiądz Oriana to w jakiś sposób organizował i prowadził ludzi właśnie śladami chrześcijan, męczenników. Pamiętam, kiedy staję zawsze przed Koloseum, kiedy dane było stawać, zawsze mi się przypomina, kiedy ksiądz Oriany w roku świętym, bodajże 1925, przyprowadza pielgrzymkę ludzi pod Koloseum, mówi, to jest miejsce największego męczeństwa chrześcijan, nie? I takich miejsc, wiadomo, Rzym to jest każde miejsce praktycznie uświęcone krwią chrześcijan, więc Orione jak najbardziej budował w ludziach tą świadomość wędrowania, że jesteśmy pielgrzymami wiary do Maryi, ale również do miejsc kultu, miejsc męczenników, miejsc czci świętych.
Czyli podsumowując ten wątek, możemy powiedzieć, wy jako duchowi synowie księdza Orione, jakby macie wpisane wasze życie też kapłańskie, chociażby przez waszego założyciela, to, żeby też tych ludzi zachęcać do pielgrzymki, zapraszać ich do tego, żeby wspólnie pielgrzymowali, ale przez to też uświęcali przede wszystkim właśnie swoją codzienność, swoje życie i za to wam dziękujemy, bo też to, co powiedziałeś dzisiaj w audycji, były takie lata, że też był problem z organizowaniem tej grupy z waszej parafii, ale nawet jeżeli jest kilka osób, ważne, żeby tego nie zaprzepaścić i żeby dalej to dzieło kontynuować. I tym bardziej też cieszymy się, kiedy teraz wiemy, że wasza grupa nie jest zbyt liczna, ale parafia potrafi dwóch kapłanów na przykład oddelegować, prawda, do pielgrzymki, żeby oni się temu poświęcili, żeby byli z tymi ludźmi i myślę, że to jest bardzo ważne też dla tych ludzi, którzy są, bo takie mamy głosy też z księdzem Szymonem, że ta obecność księdza, to jest też to dzisiaj mówiliśmy, taka, która daje ludziom wielką nadzieję, ale też przede wszystkim pokazuje im, że ten ksiądz jest z nimi też nie tylko duchowo, ale fizycznie i tego potrzebują i za to też dzisiaj dziękujemy.
Tak, jeśli mogę jeszcze dodać, rozmawiałem z jednym z księży, celowo nie będę mówił, której diecezji, nie naszej na pewno, z której kiedyś dalej było wędrować, jest to bardzo długa pielgrzymka, powiem tylko tyle. I w zeszłym roku, kiedy jeszcze pracowałem w Rzymie, czy to 2 lata temu, przyjechał właśnie na język i mówi mi, słuchaj, tam rozmawialiśmy o różnych rzeczywistościach, o różnych ludziach, których znamy osobiście. I mówi do mnie tak, słuchaj, jest problem z księżmi. Są grupy, ale nie ma księży, żeby pójść. Więc Bogu dzięki, że kapłani są, że są gotowi iść, jednak podjąć ten trud tutaj w naszej diecezji, że nasza najstarsza, jakby nie było, pielgrzymka rusza i jesteśmy gotowi, ale to trzeba kochać. I tak jak wspomniałeś, Rafale, właśnie o tym jakby takim rysie naszej tożsamości charyzmatycznej oriońskiej, w której jest pisane pielgrzymowanie, to tak się to wszystko fajnie nakłada, ponieważ ja praktycznie pielgrzymuję od małego. Moja rodzina pielgrzymowała z dziesiątką biało-czerwoną, warszawską pielgrzymką paulińską. Ja wtedy jeszcze jako 4-latek pamiętam. Oczywiście wtedy jechałem samochodem z tatą. To była zupełnie inna rzeczywistość. To porównanie tych pielgrzymek, to tamto był po prostu hardcore, nie? To, co mamy teraz, to jest naprawdę komfort w porównaniu z warszawską pielgrzymką. To była ogromna ilość ludzi, spanie pod namiotami, wiezienie sobie samemu jedzenia, nie było nic. No, to w ogóle nie ma do porównania. To może potwierdzić moja siostra, która 2 lata temu ze mną tu wędrowała. Dała się namówić i poszła w kaliskiej pielgrzymce. 25 lat temu ona chodziła i była w grupie muzycznej, animowała śpiew w tej biało-czerwonej dziesiątce i właśnie mówiła, co to jest zupełnie
inny świat,
zupełnie inny świat. Ale do czego zmierzam? Żeby iść na pielgrzymkę jako przewodnik. Już pomijam kwestię jakiegoś tam szczególnego powołania do tego, a po prostu to trzeba kochać. Jeżeli człowiek ma serce i kocha to po prostu mimo całego tego cierpienia i całego tego ciężaru, przepraszam, gatunkowego, przygotowań, całej logistyki, tego wszystkiego, które też jakby spada na przewodnika, to jest po prostu miód na serce.
Ale to tak naprawdę potwierdza tą regułę, o której my też często mówimy, że jeśli człowiek chwyci tego bakcyla, prawda, chwyci tego ducha pielgrzymkowego, tu w twoim przypadku nawet za młodu, kiedy byłeś dzieckiem, no to później człowiek przychodzi okres pielgrzymki, no i nie wyobraża sobie, żeby go nie było na pielgrzymim szlaku.
I tak. Podobnie jest też w życiu kapłańskim, tak bo jest. Wiemy też ze swojego doświadczenia, myślę, że każdy z nas, kiedy były różne obowiązki i sytuacje, gdzie byliśmy na przykład na parafii, gdzie nie było grupy, nie można było iść na pielgrzymkę, jakie to było trudne i ja wiem ze swojego doświadczenia, jak człowiek wtedy śledzi wszystko, jak to wygląda, jak pielgrzymka idzie, bo właśnie jest to częścią życia, ale ten głos myślę, że jest bardzo ważny też w kontekście naszej pielgrzymki i też podsumowując to wszystko, chcemy podziękować dzisiaj kapłanom za ich obecność, tak, za ich prowadzenie grup i to wszystko, co robią dla naszej pielgrzymki.
Ten głos bardzo optymistyczny, a to też chcemy podkreślić, prawda?
Tak. Tak jest. I oby właśnie to, co też powiedziałeś, nigdy nie było takiej sytuacji w naszej diecezji, w naszej pielgrzymce, że nie będzie grupy, dlatego że no, nie ma kapłana, który by tych ludzi poprowadził, który by ich zorganizował, który by wziął za nich odpowiedzialność.
Tak, i dokładnie potwierdza się to samo przeżywałem, co mówiłeś, Rafale, o tym pragnieniu, o tej tęsknocie. Kiedy przestałem chodzić, bo ostatni raz poszedłem w pielgrzymce warszawskiej, kiedy byłem w klasie maturalnej i później już nie mogłem wyruszyć, wiadomo, nowicjat, później seminarium i właśnie w drugim roku seminarium wyruszyłem w pielgrzymce elbląskiej, 14 dni i potem długie lata, no jedynie mieliśmy taką malutką, jednodniową pielgrzymkę do Harupi, małej tutaj pod Sieradzem. Ze Zduńskiej Woli. Natomiast kiedy już jako ksiądz pracowałem w Włocławku, pamiętam, że kiedy Elbląg przychodził, no to po prostu to wszystko odżywało dokładnie, nie? Człowiek o tym myślał. I nawet pamiętam w 15 roku, rok przed odejściem do Kalisza, rozmawiałem z proboszczem, mówię, księże, w przyszłym roku zakładamy grupę i dołączamy do Elbląskiej. Nie może być tak, że my nie mamy grupy w parafii, że nie idziemy do Matki Bożej. Z Włocławka mam się rzut beretem do Matki Bożej, nie jest aż tak daleko. Ciutkę dalej niż z Kalisza. Przyszły Światowe Dni Młodzieży, potem okazało się, że przełożeni zdecydowali inaczej i nagle gdzieś zrealizowało się to moje pragnienie, aczkolwiek może nie tyle pragnąłem być przewodnikiem, a od razu jakby zostałem rzucony na głęboką wodę, tak okoliczności sprawiły, natomiast zrealizowało się to moje pragnienie i marzenie, by powrócić na szlak i Bogu dzięki, że od 4 lat mogę każdego roku kontynuować, mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie.
I właśnie tym dzisiaj zakończymy, bo pięknie, że te marzenia się spełniają, ale przede wszystkim, że są te pragnienia. Jeżeli ktoś z różnych powodów nie może iść na pielgrzymkę, to jednak ciągle ufajmy, miejmy nadzieję, że przyjdzie ten czas, kiedy będziemy mogli wrócić. I to dotyczy kapłanów, ale też dotyczy osób, które pielgrzymują z nami pod naszą opieką.
Tak, jeszcze dodam tylko, że rozmawiałem krótko po pielgrzymce z redaktorem naczelnym opiekuna, z księdzem Andrzejem. I nawet w jednym z gazet takich naszych parafialnych wyszedł już artykuł, ale chcę go też właśnie jakby opublikować w opiekunie. Jako też formę zaproszenia oczywiście, gdzieś tam na wiosnę myślę, że to opublikujemy. Taki właśnie artykuł odnośnie mojego pielgrzymowania, tego doświadczenia pielgrzymowania, bo myślę, że warto, żebyśmy się dzielili. I myślę, że fajnie byłoby taki cykl nawet rozpocząć. Tak jak mamy ten cykl właśnie rozmów o poszczególnych grupach i dzielenia się tymi doświadczeniami. Tak samo myślę, że w opiekunie fajnie, jakbyśmy właśnie dali taki cykl świadectw. No, rzucamy hasło.
Jest
rzucamy
to pomysł, wyzwanie. Na pewno. Dziękujemy bardzo, rzucamy bo już challenge. Tutaj kolejny raz lądujemy i wylądować nie możemy. Jasne. Ale tak to jest, proszę Państwa, drodzy radiosłuchacze, kochani pielgrzymi, jak się spotka trzech księży, którzy lubią sobie pogadać.
Jest i wędrować. Pogadać, tak.
I znają wspólny temat.
Dziękujemy bardzo. Życzymy Wam przede wszystkim pięknego przeżycia czasu Wielkiego Postu. Jeszcze się odezwiemy w tym Wielkim Poście, właśnie przed świętami wielkanocnymi, także nie składamy jeszcze życzeń, bo byłoby to zbyt wczesne, ale niech ten czas będzie przepełniony przede wszystkim naszą relacją z Bogiem i powracaniem właśnie do tego, co jest źródłem naszego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Amen.
Witam serdecznie i pozdrawiam uczestników najstarszej w Polsce kaliskiej pieszej pielgrzymki.
Po i przed pielgrzymką. Czyli wspominamy i planujemy.